Czcigodny księże proboszczu, moi drodzy tutaj zebrani, przeżywamy już szósty dzień naszych misji parafialnych, dzień, w którym w sposób szczególny myślimy o naszych zmarłych, tych, którzy nas kochali, przekazali nam życie, wychowywali nas, którzy dzień po dniu oddawali za nas życie z miłości do nas, by nas wspierać, wychowywać, wykarmić, uczyć sztuki życia. I mamy nadzieję, że oni są już u Boga albo bliscy Boga w tym okresie, który nazywamy czyśćcem, ale że są wśród zbawionych. I mamy nadzieję, że my też dołączymy do nich z tamtej drugiej wiecznej strony istnienia. Dzisiaj w Ewangelii znowu Jezus nam przypomina właśnie o tej tajemnicy odejścia i powrotu. On pierwszy odejdzie dobrowolnie, oddając za nas życie, ale powróci, zmartwychwstały. O tej tajemnicy zmartwychwstania Jezusa po Jego powrotu i Jego oczekiwania na nas i na naszych bliskich tam z wiecznej strony istnienia będziemy mówili wieczorem w czasie nabożeństwa na cmentarzu, nabożeństwa, w którym będziemy szczególnie myśleć o tych, którzy już są z tamtej strony życia i o naszej wiecznej przyszłości. Natomiast w tej Eucharystii spróbujmy popatrzeć na nasze życie tu i teraz na ziemi w świetle zmartwychwstałego Jezusa i w świetle naszego powołania do życia wiecznego twarzą w twarz z Bogiem. Otóż warto sobie uświadomić następującą zasadę, że można umrzeć za życia, że można żyć fizycznie, a być już, mówiąc twardo, trupem. To nie jest możliwe w świecie zwierząt. Dlatego, że dla zwierząt żyć fizycznie i żyć to jest to samo, a dla nas nie, bo my mamy nie tylko ciało i można fizycznie żyć, będąc duchowo umarłym. I tutaj taka dramatyczna scena, którą przytoczę z jednej ze szkół średnich Radomia, to się wydarzyło jakieś 20 lat temu, 20 może parę. Otóż byłem na jednym ze spotkań w pewnym technikum, gdzie byli prawie sami chłopcy, 600 tych uczniów na sali gimnastycznej, 30 nauczycieli. I w drugiej części, kiedy był czas na pytania, podchodzi do mikrofonu jeden z tych uczniów i mówi takim obojętnym tonem, właśnie od razu jak szedł, to już mi się wydawał żywym trupem, jak ja to sobie nazywam, duchowo tak jakby no, umarły już był, zaraz wyjaśnię o co chodzi. Podszedł do mikrofonu przy 600 kolegach i 30 nauczycielach i powiedział: proszę księdza, ksiądz nas przestrzegał przed alkoholem, narkotykiem, przed uzależnieniami, a ja mam 16 lat, od roku piję alkohol, przypominam, przy 600 kolegach i 30 nauczycielach, od roku piję alkohol, ostatnio coś tam jeszcze biorę i ja wiem, że ja sobie robię krzywdę. I ja wiem, że być może już jestem uzależniony i że szybko umrę. Ja to wiem. Mówił kompletnie beznamiętnym, takim spokojniutkim, niby spokojniutkim głosem, takim bez uczuć już. Ja wiem, że sobie robię krzywdę, ale wie ksiądz, mnie jest wszystko jedno. Bo to tak, rok temu wyjechała moja mama na zarobek do Włoch, wtedy zaczął pić, miał 15 lat. Wyjechała na zarobek, nie wróciła, nawet listu nie napisała. Podobno tam ktoś ze znajomych mówił, że zaraz tam poznała jakiegoś nowego mężczyznę i się z nim związała. Ona nie kocha mnie, zapomniała o mnie. Mój tata jest alkoholikiem, to lepiej jak go nie ma w domu, bo jak jest, to ja muszę uciekać. On mnie nie kocha, ani samego siebie nie kocha. I ja już, proszę księdza, siebie też nie kocham. Bo jest mi wszystko jedno, mogę umierać. I oddał mikrofon, tam był przenośny mikrofon, oddał mikrofon. Poszedł takim beznamiętnym krokiem na swoje miejsce, usiadł. Wyobraźmy sobie, jaka była cisza wtedy. Nauczyciele pospuszczali głowy, uczniowie tak patrzyli na mnie, jak zareaguję. I powiedziałem: moi drodzy, ten wasz kolega ma rację. Ma rację. Jeśli nie jesteśmy kochani i nie kochamy, to nie chce nam się żyć. To jest nam wszystko jedno. To jest nam wszystko jedno. To możemy umierać. Otóż, moi drodzy, to jest prawda o człowieku, że potrafimy tak żyć antyczłowieczo, wbrew powołaniu naszemu do miłości, że nam się żyć odechciewa. Co roku 4 do 5 tysięcy Polaków odbiera sobie życie i w tej grupie coraz więcej jest dzieci i młodzieży. Coraz szybciej dzieciom i młodzieży, nie tylko dorosłym, odechciewa się żyć. w tej chorej cywilizacji, w której wszystko jest wspierane, nawet największe grzechy, natomiast miłość jest wykpiwana. W takiej cywilizacji długo nie pożyjemy. Nie chce się w takiej cywilizacji żyć. Można jeszcze chwilę szpanować, zanim się przedawkuje narkotyk, alkohol czy coś jeszcze. Otóż, jeżeli chcemy żyć w przyszłości radośnie i wiecznie z Bogiem, to musimy mieć dobrą teraźniejszość, bo nie ma dobrej przyszłości bez dobrej teraźniejszości. I o tym, żeśmy sobie mówili przedwczoraj wieczorem na nabożeństwie pokutnym. Dobra teraźniejszość, co znaczy nawrócenie. Nawrócenie się od zła do dobra, od grzechów do miłości. Powtórzę, co mówiłem przedwczoraj wieczorem, nawrócić się to zacząć kochać, jeśli nie kochałem, lub kochać coraz bardziej, jeśli, daj Boże, już kochałem, to kochać coraz bardziej. Bo i tak jeszcze przecież nie kocham aż tak, jak Jezus. Ale to jest tylko jedna część naszego zadania. Jeśli chcemy mieć dobrą przyszłość z Chrystusem na wieki, to nie tylko mamy sobie radzić z teraźniejszością, czyli nawrócenie do miłości, ale też mamy sobie radzić z przeszłością. Też z przeszłością, bo jeżeli przeszłość będzie nam ciążyć, to możemy nie mieć dobrej przyszłości, bo ulegniemy rozpaczy. Otóż, czy jest jakiś sposób na radzenie sobie z przeszłością? No jest, pojednanie. Pojednanie z Bogiem, samym sobą i z bliźnimi, pojednanie za okres przeszłości. Bo kiedy przeżywamy misję czy rekolekcje, uświadamiamy sobie, do jak wielkiej miłości jesteśmy powołani, jak bardzo nas Bóg kocha, jak bardzo liczy na naszą świętość, radość życia, a widzimy, że nasze życie no nie jest aż tak piękne, czy nie było. I co z tym zrobić? Pojednać się. O przyszłości dobrej możemy marzyć wtedy, kiedy zamkniemy złą przeszłość. Złą w każdym znaczeniu, nie w sensie tylko moralnym czy grzechów, ale wszelkich cierpień i tego, co nam ciąży. Otóż najpierw pojednanie z Bogiem, żeby sobie poradzić z przeszłością. O tym też już mówiłem we wtorek wieczorem. Pojednanie z Bogiem oznacza, mówiąc najkrócej, że wiem, iż Bóg zawsze mnie kochał, nawet jak byłem w dramatycznych sytuacjach, jak sam siebie krzywdziłem, ktoś mnie krzywdził, los mnie krzywdził, że tak powiem, były dramaty. Bóg był zawsze po mojej stronie. Nikt o mnie nie zapomniał, cały czas mnie kochał, najmocniej i najmądrzej jak się da. A jak w to wątpiłem, to jest mój problem, a nie Boga. Mówiąc tak w skrócie. I po drugie, pojednać się z Bogiem, to wiedzieć, że Bóg ma rację i że zawsze warto Go słuchać. A drugie, o tym już wspominałem, a teraz popatrzmy na dwa następne aspekty pojednania z przeszłością, żeby mieć piękną przyszłość, aż tą do zbawienia włącznie. Otóż pojednanie po drugie, obok pojednania z Bogiem, to pojednanie z samym sobą. Jeśli chcemy zamknąć przeszłość, która nam jakoś ciąży i odbiera radość teraźniejszości i nadzieję na radosne życie wieczne, to musimy się pojednać sami ze sobą. Czy tego każdy potrzebuje? Tak. Każdy i przynajmniej z trzech powodów. Po pierwsze dlatego, że przynajmniej czasami niestety krzywdzimy samych siebie. Samych siebie. Żadne zwierzę siebie nie skrzywdzi. Żadne zwierzę nie doprowadzi się do uzależnień, czy do rozpaczy, czy do samobójstwa. Człowiek potrafi. Każdy z nas jakoś tam się krzywdzi. Może w drobnych sprawach, daj Boże, żeby tylko w drobnych. Za dużo czy za mało jemy, za dużo czy za mało śpimy, mamy niezdrowy tryb życia. Począwszy od tego, tracimy czas na jakieś tam głupie telewizje. Daj proste przykłady. Aż do no, strasznych rzeczy, kiedy tak błądzimy, że nam się życie odechciewa. Więc każdy z nas ma żal do siebie, że mógł w przeszłości lepiej, mądrzej postępować niż postępował i że jakoś tam krzywdziliśmy siebie. Po drugie, mamy żal do siebie o to, żeśmy krzywdzili bliźnich. Bo jak krzywdzimy bliźnich, to wcześniej czy później się to na nas mści. Płaczą na nas, z bólem na nas patrzą, może policja nas ściga za to, żeśmy kogoś krzywdzili, mówię o takich mocnych przykładach. W każdym razie, kiedy krzywdzę ciebie, to wcześniej czy później to do mnie wróci ta moja krzywda, którą tobie wyrządzam i się zacznie na mnie mścić. Ja sobie to wcześniej czy później uświadomię. I będę miał żal do siebie samego. Po co ja cię krzywdziłem, skoro teraz mam tyle problemów. I po trzecie, mamy żal do siebie o to, że ktoś nas krzywdzi, a my na to jakoś pozwalamy, zamiast się stanowczo bronić. Jeżeli ktoś mnie krzywdził, gdy byłem dzieckiem, to mam żal tylko do krzywdziciela, ale nie do siebie. Bo jako dziecko nie byłem w stanie się bronić. Jeżeli natomiast ktoś mnie krzywdzi, kiedy mam naście lat, czy kiedy jestem dorosły, to mam święty żal do krzywdziciela, bo nikt nie ma prawa mnie krzywdzić, ale i mam żal do siebie. Po co się dawałem krzywdzić? Może jeszcze daję. I teraz co z tym zrobić? Z tym żalem do siebie o to, że siebie krzywdzę, że ciebie krzywdzę i to do mnie wraca i że daje się krzywdzić, zamiast się stanowczo bronić. Co z tym robić? No pojednać się ze sobą. Wtedy dopiero będziemy mogli mieć dobrą przyszłość, jak sobie zamkniemy bolącą przeszłość. Otóż, co znaczy pojednać się ze sobą? Jeden błąd, najpierw zacznijmy od błędów, jeden błąd to jest rozpacz. Ktoś sobie mówi, nie pojednam się ze sobą, nie przebaczę sobie, nabroiłem w życiu, czy dałem się skrzywdzić, uwikłałem się w zło, dałem się manipulować, to będę się do śmierci mścił na sobie, a niech cierpię. Inni z kolei wpadają w drugą skrajność. Mianowicie są dla siebie niezwykle miłosierni, już mówię z ironią, i taki ktoś mi mówi, proszę księdza, no grzeszyłem, no dużo, nie ukrywam i dalej grzeszę, ale ja sobie wszystko przebaczam. Bóg jest miłosierny i ja jestem do siebie miłosierny. I mówię, facet, co ci to da, że sobie przebaczasz, jak dalej grzeszysz? To ci to nic nie da, że sobie przebaczasz. I tak marnie zginiesz. Jak dalej się upijasz, dalej sięgasz po narkotyk, czy uprawiasz hazard, czy zdradzasz żonę, dla przykładu. I tak marnie zginiesz. Możesz sobie przebaczać dzień i noc, nic ci to nie da. Bo dalej grzeszysz. Nie zamykasz przeszłości. Więc na czym polega pojednanie ze sobą? Na tym, że przebaczam sobie minione winy, grzechy, słabości, ale do nich nie wracam. To już jest przeszłość. Tu i teraz żyję szlachetnie, właśnie nawrócony. O czym żeśmy sobie we wtorek mówili. A więc tu i teraz żyję szlachetnie. Mogę sobie na tyle przebaczyć przeszłość, na ile jest to już przeszłość, a nie teraźniejszość. Teraźniejszości nie mogę sobie przebaczać. Za złą teraźniejszość mam się nawracać. Przebaczać mogę sobie przeszłość. Jeśli z tej przeszłości wyciągnę wnioski i tu i teraz żyję szlachetnie, czyli kocham, to tylko wtedy mogę sobie przebaczyć przeszłość. I ostatnia rzecz, mianowicie pojednanie z bliźnim. Tutaj też, żeby zamknąć przeszłość, i to jest potrzebne. I żeby się skupić na teraźniejszości i mieć nadzieję na wieczną radość, musimy ten aspekt też podjąć. Pojednanie z bliźnim. Kiedy jest to potrzebne? W dwóch przypadkach. Kiedy ja ciebie krzywdzę lub kiedy ty mnie krzywdzisz. To najpierw to pierwsze. Co mam zrobić, jeśli ciebie do tej pory krzywdziłem? A chcę się z tą pojednać, chcę zamknąć przeszłość i mieć nadzieję na radosne życie teraźniejsze i wieczne. Otóż najpierw powiem, czego mi nie wolno. Jeśli ciebie krzywdziłem, nie wolno mi iść do ciebie i powiedzieć, przebacz mi. To byłoby okrutne. No mało, że cię krzywdziłem, to jeszcze idę i czegoś od ciebie wymagam. Przepraszam za słowo, to byłoby bezczelne. Otóż jeżeli ciebie krzywdziłem, to co mam zrobić? No to, co mi tłumaczy Jezus przy powieści o dłużniku. Co zrobił dłużnik? Poszedł do wierzyciela, padł na kolana, wyznał swoje winy. Wierzycielu, jestem ci winien tam 200 denarów czy talentów. Przepraszam, nie oddałem, rzeczywiście jestem twoim dłużnikiem. Przepraszam, zawiodłem cię, pożyczyłeś mi, traktując mnie jak uczciwego człowieka, ja zawiodłem. Masz prawo mnie wsadzić do więzienia, do śmierci, natomiast błagam cię, daj mi szansę, jako prośba. Uznałem winy, przepraszam i proszę cię, tylko proszę, nie żądam, ale proszę, daj mi szansę, jeśli zechcesz, to ja spróbuję ci to wszystko w ratach oddawać, będę ciężko pracował i będę ci oddawał w ratach. Jeśli dasz mi taką szansę, nie musisz, nie masz obowiązku dać mi tej szansy. No i wtedy Jezus mówi, dłużnik temu wszystko darował. Potem się sprawa komplikuje, bo z kolei ten obdarowany przebaczeniem sam był niemiłosierny, a to jest inna historia. Tu patrzymy na warunki, na jakich mogę otrzymać przebaczenie. Więc co mam zrobić, jeśli ciebie krzywdziłem? Mam przyjść do ciebie, mam powiedzieć żono, mężu, synu, córko, mamo, tato, bracie, siostro, sąsiedzie, ktoś inny, przepraszam, krzywdziłem cię tym i tym. Nie tak ogólnie, no wiesz, różnie między nami bywało przebacz. Co znaczy różnie bywało? Konkretnie. Masz prawo wiedzieć, że ja już do mnie dotarło, czym cię krzywdziłem. Krzywdziłem cię tym i tym. Przepraszam, będę wynagradzał, zaczynam wynagradzać. Jeżeli cię okłamywałem, wszystko odwołuję i mówię ci teraz szczerze prawdę. Jeżeli cię oczerniałem, idę wszędzie, gdzie to robiłem, odwołać i przepraszać. Jeżeli Cię popychałem, biłem, krzywdziłem, będę teraz bardzo mocno, ofiarnie kochał. Jeżeli nie oddam Ci pieniędzy, będę oddawał choćby w ratach, jeśli nie mogę od razu. I robię to, i wynagradzam. I nawet nie mówię, przebacz mi. Najlepiej jak sami powiesz, no to ja Ci przebaczę. Ja nawet nie proszę o przebaczenie, ja mówię, co ja robię. Krzywdziłem Ciebie, skończyłem z tym, przepraszam, opisuję winy, żebyś wiedział, że ja wiem, jakie są moje winy wobec Ciebie i tyle. Spuszczam głowę i zaczynam być dobrym dla Ciebie, przemienionym, kochającym. A jak mi powiesz, no to ja Ci przebaczam, no to Cię jeszcze wycałuję po rękach, bo to mam jeszcze większą wtedy ulgę i radość życia. To jest jak ja zawiniłem. A teraz druga sytuacja, ostatnia, kiedy Ty, a tu może jeszcze powiem o takiej sytuacji, która mną wstrząsnęła niemal, no wręcz, nawet nie niemal. Mianowicie kilka lat temu miałem konferencję dla maturzystów z której diecezji, nieważne z której, na Jasnej Górze. I ksiądz, który mnie tam zapraszał do tych maturzystów, diecezjalny już pasterz młodzieży tamtej diecezji, powiedział, niech ksiądz Marek powie konferencję o pojednaniu. To mnie zaskoczyło, bo do maturzystów zwykle proszą księża, żeby mówić o miłości, małżeństwo, rodzina, którędy do szczęścia, ja i moje powołanie, od zakochania do miłości. No takie tematy młodzieżowe, jak to się mówi. A ten ksiądz mi zaproponował taki poważny temat do maturzystów. No ale pomyślałem sobie, na pewno jest to potrzebne, skoro to proponuję. I mówiłem do nich około 2 godzin. To, co teraz tu mówię w kilkanaście minut, tam mówiłem około 2 godzin. Z bardzo wieloma przykładami, bardzo konkretnie. I po tym spotkaniu podchodzi do mnie po tej konferencji jakaś maturzystka. Mówi, czy mogę trochę porozmawiać. Mówię, proszę bardzo. Stanęliśmy gdzieś tam z boku, tak żeby inni nie patrzyli. I ona zaczęła beczeć jak małe dziecko. A to rzadko widziałem 19-letnią dziewczynę, żeby płakała jak niemowlę. Dosłownie szloch, łzy, sam ból. I potem jak już trochę się wypłakała, zaczęła łapać oddech. Mówi, proszę księdza, ksiądz mówił, że jeżeli ktoś mnie skrzywdził, ale się zmienia, przeprasza, wynagradza, to ja powinnam przebaczyć. No i beczała jeszcze bardziej, jak to wyszlochała te słowa. Ja sobie pomyślałem, no ktoś musiał ją potwornie skrzywdzić. Już miałem różne pomysły, nie do się dzielił. Straszny pomysł, jak ktoś tam mógł ją skrzywdzić z bliskich czy z obcych. I tak sobie pomyślałem, jak ja jej powiem, żeby nie wiem, jak cię ktoś skrzywdził, przebacz, jeśli spełnia warunki, jeśli przyszedł, opisał swoje winy, przeprasza, zmienia się, to przebacz. Tak sobie pomyślałem, jak ja to powiem, to ona może samobójstwo popełnić, bo może ją tak ktoś potwornie skrzywdził, że ona nie jest w stanie przynajmniej na razie przebaczyć. I już chciałem, kierując się sercem, chciałem powiedzieć, no wiesz dziewczyno, jeśli ktoś cię potwornie skrzywdził i nawet przyszedł, przeprosił, opisał winy, zmienia się, wynagradza, to masz prawo jeszcze nie przebaczyć. Chciałem już to powiedzieć i wtedy sobie pomyślałem w ostatniej chwili, co ty masz robić, księże Marku? Mówić o twojej wrażliwości sumienia czy serca, czy masz mówić to, co mówi Jezus? Ja sobie pomyślałem, mów to, co mówi Jezus i tyle, nic więcej nie masz mówić. I stwardniałem nagle, tak się sam zmobilizowałem i powiedziałem wbrew sercu, powiedziałem, dziewczyno, tak twardo, że aż sam się zdumiałem. Dziewczyno, jeżeli ktoś cię nawet potwornie skrzywdził, ale przyszedł, przeprosił, opisał swoje winy, uznał te winy, zmienia się radykalnie ten twój krzywdziciel, zaczyna ci wynagradzać, to powinnaś przebaczyć. Ja wtedy pomyślałem, tak się spodziewałem, że teraz to wybuchnie takim płaczem, że nie wiem i powie mi, ksiądz jest okrutny, każe mi na taki heroi się zdobywać. A ona się zaczęła śmiać, radość, zamieniła się w radość. W pierwszym momencie to był szok dla mnie. Ze szczytu cierpienia weszła w szczyt radości. Ja w pierwszym momencie pomyślałem, że jakaś zaburzona czy co. A ona popatrzyła na mnie z taką radością i mówi, proszę księdza, to ja jestem krzywdzicielką. To ja kogoś bardzo skrzywdziłam i już nie wierzyłam, że zasłużę kiedykolwiek na przebaczenie. I przyszłam do księdza i księdza oszukałam i udałam, że to ja jestem skrzywdzona. I powiedziałam tak, jak ja to bym była skrzywdzona, bo sobie pomyślałam, jak przyjdę do księdza Marka i powiem, proszę księdza, ja kogoś bardzo skrzywdziłam, ale zmieniłam się, nawróciłam, przeprosiłam, wynagradzam, to czy zasługuję na przebaczenie? To jasne, że ksiądz powie, tak, zasługujesz. A ja, żeby być całkiem pewna, że zasługuję, udałam, że jest odwrotnie. że to ja jestem krzywdzona. I kiedy mi ksiądz teraz tak stanowczo powiedział, że powinnam przebaczyć, kiedy ten ktoś spełnia warunki, no to ja spełniam te warunki, to już jestem pewna, że zasługuję na przebaczenie. I odeszła cała w radości. I sobie tak pomyślałem, Panie Boże, gdybym ja jej powiedział, tak za sercem idąc, no wiesz, jeśli powtórzę, jeśli ci ktoś strasznie skrzywdził, to możesz jeszcze na razie nie przebaczać, to ona by już do śmierci nie uwierzyła, że zasługuje ona na przebaczenie. Żeby nie wiem, jak się nawróciła, zmieniła, wynagrodziła, już bym zasiał jej wątpliwości do śmierci. Gdyby powiedziała potem, czy księdza, ale to ja jestem krzywdzicielką, no to ja bym próbował jakoś to odwoływać, to zasługujesz na przebaczenie, to powinien ci ten ktoś przebaczyć. I już byłoby za późno. Za późno. Już bym jej namieszał w sercu i głowie. Nic mądrzejszego nie zrobimy, niż mówienie tego, co nam mówi Jezus. I ostatni element, mianowicie pojednanie z bliźnim, który mnie z kolei krzywdzi. Nie ja jego, tylko on mnie. Co wtedy mam zrobić? Po pierwsze się nie mszczę. Chrześcijanie się nie mści. Jeśli nawet mnie bardzo krzywdziłeś, ja się nie mszczę. Po drugie, bronię się. Jeżeli dalej próbujesz mnie krzywdzić, to tu i teraz już tego nie zrobisz, bo ja się już potrafię bronić. Wyciągam wnioski z przeszłości. Już wiem, także w oparciu o tę misję, że miłość jest nie tylko ofiarna, ale też mądra. Jeżeli jesteś szlachetny, to cię wspieram. Jeżeli błądzisz, to cię upominam. A jeżeli próbujesz mnie krzywdzić, to się przed tobą bronię. Tyle już wiem. Więc jeśli próbujesz mnie dalej krzywdzić, tu i teraz się już nie pozwolę skrzywdzić. Tu i teraz się bronię. Do wezwania policji włącznie, mówię już o tych skrajnych sytuacjach, do separacji małżeńskiej włącznie. Już mnie nie skrzywdzisz. Ja więc nie mszę się, tu i teraz się przed tobą bronię i uwaga, i przebaczam ci minione winy, podkreślam, twoje minione winy, przebaczam ci w sercu, ale ci nic nie mówię. Przebaczam ci w moim sercu, sobie mówię, Bogu mówię, mogę być spowiednikowi, ale nie mówię tobie, krzywdzicielu. I teraz jeśli, a więc tu i teraz mnie już nie skrzywdzisz, bo się sobie na to nie pozwolę. Także z miłości do ciebie, żebyś nie był większym krzywdzicielem. I jeśli któregoś dnia przyjdziesz do mnie i powiesz, wiesz, no wreszcie doszło do mnie, że jestem krzywdzicielem, zaczynam się zmieniać, przepraszam cię, bo już wiem, że krzywdziłem ciebie tym, tym, tym i tym. I powiesz mi, krzywdicielu, rzeczywiście precyzyjnie, czy mnie krzywdziłeś. Z bólem, może ze łzami w oczach. Nie musisz klękać, padać na kolana, ale ze łzami w oczach. I powiesz, zmieniłem się, zaczynam to wynagradzać i zaczynasz wynagradzać. I przepraszasz i odwołujesz kłamstwa i oddajesz pieniądze i kochasz, jeśli krzywdziłeś, a więc na różne sposoby wynagradzasz, to ja ci wtedy powiem, to ja ci przebaczam i chcę ci powiedzieć, żeś ci dawno przebaczyłem, krzywdzicielu. Już były krzywdzicielu. Tak, kiedy mnie przebaczyłeś, przebaczyłaś. 9 maja 2013 w czasie misji w Piasecznie. Kiedy mi przebaczyłeś? 9 maja 2013. To dopiero mi teraz mówisz, a dzisiaj jest powiedzmy 28 kwietnia 2018. Prawie 5 lat minęło i teraz mi dopiero mówisz, że 5 lat temu mi przebaczyłeś? Tak, bo dopiero dziś spełniasz warunki, żeby się o tym dowiedzieć. Dopiero dziś przyszedłeś ze łzami w oczach, opisałeś twoje winy, przeprosiłeś, zmieniasz się, widzę, że zaczynasz zadośćuczyniać, to dziś mogę ci powiedzieć, że ci już dawno przebaczyłem. Ale dopiero dziś o tym się możesz dowiedzieć, bo dziś spełniłeś warunki. Kiedy syn marnotrawny się dowiedział, że jest cały czas kochany przez ojca? Kiedy wrócił? Kiedy ty, krzywdzicielu, się dowiesz, że ci przebaczyłem już dawno? Kiedy wrócisz? Wrócisz przemieniony, już nie jako krzywdziciel, tylko jako ten, który zaczyna kochać. Bo jeżeli byśmy, powiedzmy, ktoś by teraz po tej konferencji poszedł do domu, do kogoś, to dalej mnie próbuje krzywdzić, na przykład żona do męża, który jest alkoholikiem w czynnej fazie choroby. I by taka żona powiedziała, mężu, no przebaczam ci wszystko, coś mi do tej pory robił złego. Ale on wcale nie prosi o przebaczenie, dalej jest w kryzysie, dalej chce krzywdzić. Może nie ze złej woli, ale ze słabości. No to by jeszcze bardziej cię krzywdził, droga kobieto. Bo by widział, że jesteś naiwna. Przebaczać mogę w sercu wszystkim ludziom, ale mówię, że przebaczyłem tylko tym, którzy na to zasługują. Którzy się zmienili, którzy słuchają Jezusa i tej przypowieści o dłużniku. Dopiero dłużnik się dowiedział, że wierzyciel mu wszystko daruje, jak dłużnik spełnił te warunki. Już nie będę powtarzał. Więc moi drodzy, podsumowując, jeżeli chcemy mieć radosną teraźniejszość, to się nawracajmy, żeby kochać i kochać coraz bardziej. i zamknijmy przeszłość, która każdemu z nas jakoś tam ciąży, bo nikt z nas nie ma idealnej przeszłości. I tym sposobem lekarstwem na przeszłość jest pojednanie, według tych zasad, które tu sobie omawiamy. I wtedy możemy mieć dobrą przyszłość, i doczesną, i wieczną, aż do spotkania twarzą w twarz z Chrystusem Zmartwychwstałym. Natomiast wieczorem dzisiaj bardzo zapraszam na nabożeństwo wieczorne. Tam popatrzymy na tajemnicę śmierci i przechodzenia do życia wiecznego, na tajemnicę zmartwychwstałego Jezusa, na tajemnicę naszej miłości do naszych zmarłych. O tym wszystkim będzie w nabożeństwie wieczornym, więc zapraszam was, zaproście waszych bliskich, także z miłości do tych, którzy są już z tamtej strony życia i się za nas modlą. My módlmy się za nich i za nas tu obecnych, żebyśmy mieli dobrą teraźniejszość, żebyśmy zamknęli złą czy problematyczną przeszłość, bo wtedy możemy z radością oczekiwać radosnej przyszłości. Amen.